Portugalska droga świętego Jakuba, tak jak i hiszpańskie szlaki Camino, nie jest jednorodną ścieżką prowadzącą do Santiago de Compostela, ale wciąż jedną z piękniejszych i ważniejszych. Camino Portugues jest zdecydowanie drugim pod względem popularności szlakiem pieszym prowadzącym do świętego Jakuba. No i ponad 1000 lat temu pierwszy udokumentowany pielgrzym, biskup Lepła Godescalo, wyruszył w tę trasę. No i od tego czasu wielu śmiałków robiło dokładnie to samo i tym szlakiem ze swoim chłopakiem podążyła te jesieni Zofia Borowa, studentka 5 roku medycyny. I jakie zebrała tam wrażenia, o tym będzie opowiadać w tej godzinie. Zapraszam, Miłka Malcan. W Ucho na Świat proponujemy takie wyprawy, które są stricte geograficzne i dla absolutnie każdego turysty, który chce po prostu odpocząć. Ale są turyści, którzy chcą nie tylko odpocząć, ale i przeżyć też różne głębokie swoje wewnętrzne historie albo przekroczyć swoje możliwości. Na tej trasie o to będzie łatwo. Camino de Portugis to jest trasa, która prowadzi do Santiago de Compostela i w tę trasę ze swoim chłopakiem wybrała się Zofia Borowa, studentka 5 roku medycyny.
Wakacje w tym roku z moim chłopakiem przemierzyliśmy trasę Camino Portugis z Porto do Santiago de Compostela. Zupełnie, całkowicie na piechotę. Jeden raz musieliśmy skorzystać z promu, ale no nie było innej możliwości, bo po prostu przepływaliśmy przez rzekę, na której nie było mostu. Zainspirowali mnie do tego moi znajomi, którzy zrobili tę trasę i okazało się, że nie jest to takie nieosiągalne finansowo, że można pokusić się na taką wyprawę, kiedy jest się studentem i że nie trzeba mieć jakiejś super kondycji, żeby przejść.
Wędrówka do Santiago de Compostela to jest rzecz opisywana już od średniowiecza. Czy przed wyprawą czytaliście sobie to i owo, żeby się nastroić?
Trochę czytaliśmy, też sporo rzeczy dowiedzieliśmy się na trasie. Jest to miejsce uznawane za trzecie po Jerozolimie i Rzymie, miejsce kultu chrześcijaństwa. Moi najbliżsi znajomi, którzy byli na tej trasie, robili ją z innego punktu. Ich początkowym miejscem była Francja, oni szli miesiąc, jednak my nie dysponowaliśmy miesiącem i nie chcieliśmy też iść na taką głęboką wodę. Dlatego wybór padł na trasę Camino Portugis, która zajmuje około 2 tygodni, my ją przeszliśmy w 12 dni. Dziennie szliśmy około 25-30 kilometrów.
Buty wielce wygodne, jedna para, czy się zdarła para i trzeba było po drodze coś wymyślać?
Każdy z nas, i ja, i Staś, mieliśmy jedną parę butów i nie była to jakaś para butów kupiona tuż przed wyjazdem za nie wiadomo jaką cenę, tylko były to moje zwykłe Adidasy, które już miały 4 lata. No i niestety po tej trasie musiałam je wyrzucić, bo tak intensywnie je użytkowałam, że zrobiły się w nich dziury. Ale dały radę do samego końca.
W jakiej porze roku ruszyliście?
Nasza podróż zaczęła się wraz z początkiem września. Nie jest wtedy tak gorąco, jak to bywa w miesiące letnie. Wydaje mi się, że przyroda też jest wtedy troszkę inna. W dzień panowało około 25 do 30 stopni, więc była to optymalna temperatura na takie wędrówki. Przyjemne też było wędrowanie przy oceanie. To była jedna z piękniejszych rzeczy i przez tą bliskość oceanu pogoda też tak nam nie doskwierała, bo jednak od wody zawsze ciągnął delikatny, bardzo przyjemny wiatr. Wtedy, gdy wędrowaliśmy przy oceanie, braliśmy sobie karimatę, którą mieliśmy, taką składaną, i siadaliśmy na brzegu, na plaży. Nawet raz pokusiliśmy się o wejście do oceanu. Okazało się, że ocean jest bardzo, bardzo zimny. To nie jest Morze Bałtyckie. Czuć też taką siłę od tej wody. Jest ona zupełnie inna niż nasze polskie morze. Udało się nam korzystać też z uroków natury.
Czy planowaliście bardzo szczegółowo tę trasę, czy można ruszyć na wariata?
Można ruszyć na wariata i trochę taką opcję wybraliśmy. Nie byliśmy super przygotowani do tego wyjazdu. Nie mieliśmy skrupulatnych notatek. Nie mieliśmy planu, gdzie będziemy nocować w kolejne dni. Wszystko wychodziło tak po drodze i trzeba się z tym liczyć, że tak może być, bo nie sposób jest wszystko wypunktować, zaplanować. Zawsze na trasie zdarzą się nieprzewidziane sytuacje i trzeba zmienić plan.
Jak to jest, kiedy się idzie?
Kiedy się idzie, to umysł niewyobrażalnie odpoczywa. Ciało może być już zmęczone, może lać się pot z naszego czoła, Możemy mieć już dosyć, możemy mieć obdarte stopy i będą bolały nas plecy, to jest pewne, bo jednak mamy ze sobą plecak, który troszkę waży, ale jedno jest pewne, że naprawdę umysł odpoczywa.
Był taki moment, kiedy chciałaś powiedzieć stop. Zostaję tutaj, ty sobie pójdź i wróć, ja na ciebie poczekam.
Był taki moment, był. Mój chłopak Staś lepiej sobie radził z ciężarem na plecach i też, za co jestem mu wdzięczna, trochę przejmował tego bagażu ode mnie.
Zofia Borowa przeszła trasę Camino de Portugis, czyli od Porto do Santiago de Compostela w tym roku, więc to taki niezwykły termin, chociaż jest to bardzo popularna trasa pielgrzymów, którzy są gotowi na niezwykłą przygodę. Jak wyglądało przejście tej trasy w tak niezwykłej epoce pandemicznej?
Na pewno było inaczej i nie mam porównania z własnego doświadczenia, jak to jest przejść tą trasę nie w czasach pandemii, ale było na pewno mniej ludzi. Ja to odbieram jako swojego rodzaju plus. Myślę, że to była taka niepowtarzalna okazja, żeby tą trasę przejść w taki kameralny, cichy sposób. Ale były też minusy tego, że wędrujemy w czasach COVID-u. Między innymi największym minusem było to, że wiele albergów, czyli schronisk, było pozamykanych i musieliśmy szukać jakichś alternatywnych opcji. Wiele tych tańszych, publicznych albergów było zamkniętych. Czasami udawało się nam nocować w jakimś albergu prywatnym, a raz nawet musieliśmy skorzystać z platformy, żeby znaleźć nocleg. Myślę, że dzięki temu, że mniej ludzi mijaliśmy na trasie, mogliśmy zapoznać się z pewnymi Hiszpanami. Kilka dni szliśmy razem. Myślę, że to nie byłoby tak proste, gdyby ta trasa była tak oblegana. Mogliśmy poznać nowych ludzi.
A jacy są Portugalczycy?
Portugalczycy to niezwykle mili, uprzejmi ludzie. Naprawdę bije od nich dobroć. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze, kiedy to dotarliśmy bardzo późno do Porto i okazało się, że na obrzeżach tego miasta, tam gdzie było nasze schronisko, nie ma sklepu spożywczego, a my nie jedliśmy ani kolacji, a nasz obiad był taki, no powiedzmy, słaby i dawno. I nasz gospodarz poczęstował nas jedzeniem i tak, no, poczuliśmy naprawdę tą dobroć. Dostaliśmy i kolację, i śniadanie. Także od pierwszego dnia i potem przez kolejne naprawdę okazywało się, że można na Portugalczykach polegać. Są też wyjątkowo wysportowanymi ludźmi, bo bardzo wielu Portugalczyków biegało. Mijaliśmy biegających Portugalczyków na trasie, również jeździli na rowerach. Widać też, że bardzo dużą część ich życia stanowi piłka nożna. Bardzo dużo stadionów mieliśmy.
Czy angielski jest takim językiem, który się jakoś sprawdzi podczas tej trasy?
Oj, jeśli chodzi o Portugalczyków, to były z tym problemy. W Hiszpanii było już prościej, ale no, z dobrą wolą, z odrobiną chęci udawało się dogadać.
Jakie jeszcze były piękne spotkania?
Mieliśmy taką sytuację, gdzie mogliśmy poznać pewną seniorkę z Hiszpanii. Nocowaliśmy u starszej pani w mieszkanku i było to dla mnie zaskakująca sytuacja, w której okazało się, że seniorzy z Polski, a seniorzy z Hiszpanii to jest zupełnie inna sprawa i serce rosło, jak widziało się tych Hiszpanów około 70, 80 roku swojego życia, którzy naprawdę korzystają z życia i ta starsza pani, u której nocowaliśmy, należała do takich ludzi. Kiedy dotarliśmy pod jej blok, zadzwoniliśmy, że już jesteśmy, a ona do nas oddzwoniła i powiedziała, że że ona teraz jest na kawie ze swoim pieskiem, ze swoją przyjaciółką, że przyjdzie za jakąś godzinę, żebyśmy poczekali. I potem jeszcze, jak my się kładliśmy spać koło 22, ona była w szoku, że tak wcześnie się kładziemy spać. I ona sama jeszcze wybierała się na zachód słońca, nad ocean ze swoją przyjaciółką, żeby wypić piwo, pogadać. I też strasznie się zdziwiła, jak okazało się, że my planujemy wstać następnego dnia o 6:00. No bo to Hiszpanom się nie mieści w głowie, oni raczej preferują wstawanie około 9, 10, także zupełnie inny tryb życia. Wstawaliśmy raczej o 6, czasami o 7, też dlatego, że tak łatwiej się szło, kiedy w ogóle nie ma słońca, bo też trzeba wspomnieć o tym, że w tamtym rejonie Hiszpanii, czyli w Galicji, wschody słońca są wyjątkowo późno. Słońce wschodzi po 8, czyli my wychodząc koło 6:30, sporą część trasy porannej robiliśmy, kiedy jeszcze nie było słońca i też jedna z największych przyjemności tego wyjazdu to było obserwowanie, jak wschodzi słońce, jak to wszystko pięknie wyglądało.
Z Zofią Borową, studentką 5 roku medycyny, która działa też w studenckim klubie co nieco i te działania można podejrzeć na Facebooku, jeżeli ktoś jest ciekawy i zadzierzgnąć nić porozumienia, bo warto. Wędrujemy do Santiago de Compostela. To jest Camino de Portugis, czyli szlak portugalsko-hiszpański. Na pewno tam jest dużo rzeczy do zobaczenia. Jeżeli ktoś oprócz duszy piechura ma jeszcze duszę zwiedzacza i lubi zabytki, to czy tam znajdzie coś dla siebie?
Zdecydowanie. Jest to jedna też z takich tras, właściwie jedyna, która w tak krótkim czasie, bo wystarczy mieć 12 dni, pozwoli nam zobaczyć tą kulturę, architekturę zarówno Portugalii, jak i Hiszpanii, a konkretniej Galicji. Na trasie są naprawdę cudowne miejsca i każdy znajdzie coś dla siebie i fan natury, wody, zachwyci się pięknem oceanu i początkowymi odcinkami trasy, które wiodą przez drewniane kładki tuż przy oceanie, a także fan architektury też znajdzie coś dla siebie, wędrując przez miasta, na przykład Pontevedra, która jest przepięknym średniowiecznym miastem.
Czy te kładki są bezpieczne? Bo tak sobie pomyślałam, że jak idziemy noga za nogą, już trochę zmęczeni, z plecakiem, to nie było takich historii, że ktoś gdzieś skręcił, wpadł do wody i był kłopot?
Nie, te kładki są wyjątkowo bezpieczne, są one też stosunkowo nowe. Nie sądzę, że były jakieś przypadki, że coś się stało, kiedy ktoś trzymał się wytyczonej drogi. Może prędzej, jeśli ktoś z niej zbaczał, bo nie dziwię się, że mogły być takie pomysły w otoczeniu kładek. Są wielkie głazy, wielkie skały leżące na plaży i one tak się wyłaniają z tej wody i nawet my tam zboczyliśmy trochę, żeby zrobić kilka zdjęć, żeby posiedzieć chwilę, poczuć się częścią tej przyrody. Fajnie też się patrzyło na surferów, którzy surfowali po wybrzeżu i ja to nie mogłam się nadziwić, bardzo się stresowałam, kiedy patrzyłam na młodych chłopaków, którzy surfują, bo wydawało mi się, że to jest tak blisko tych skał i że zaraz coś się na pewno stanie, ale wszyscy wychodzili z wody, także jakoś się im udawało.
Jeżeli trafiamy do miast, czy też mamy czas, żeby je zwiedzić, czy są w ogóle przy tej trasie, którą idziemy, takie miejsca, żeby nie nadrabiać drogi i nie umęczyć się dodatkowo?
Ta trasa jest tak skonstruowana, żeby właśnie zahaczać o takie miejscowości i czasami jest ona nawet nieco dłuższa i można by było zrobić jakiś odcinek szybciej, krócej, ale zachęcam trzymania się tych żółtych strzałek i muszli Świętego Jakuba, które są oznaczeniem trasy, bo to pozwala nam zobaczyć więcej. Nasza trasa prowadzi przez wiele, wiele pięknych miast i zarówno portugalskich, w których pełno jest niesamowitej architektury. Fasady budynków są obite kafelkami i to ja myślałam, że tylko jest tak w Porto czy w Lizbonie. Okazuje się, że nie, że małe mieścinki nad oceanem też mają niezwykłą architekturę. Kiedy jesteśmy już w Hiszpanii, to te miasta mają zupełnie inny klimat, ale też jest na czym zawiesić oko.
Czy wchodziliście do jakichś zabytków, czy nie mieliście na to czasu?
Wchodziliśmy do zabytków, odwiedzaliśmy kościoły na drodze. Niektóre były naprawdę zachwycające. Też skorzystaliśmy z takiej okazji, kiedy byliśmy w mieście Vigo, kupiliśmy bilety na prom na wyspy Sies. Są one rezerwatem natury i też bardzo polecam, jeśli któryś z słuchaczy kiedykolwiek zawędruje Camino Portugues i będzie w mieście Vigo, to jest obowiązkowy punkt. Warto na to poświęcić kilka godzin albo nawet jeden dzień, bo jest opcja przenocowania na tych wyspach, jest tam kemping. Wyspy są cudowne. Hiszpanie o nich mówią, że to są ich własne Karaiby. W starożytności Rzymianie mówili o nich wyspy bogów. Najpiękniejsze na tych wyspach są plaże. Naprawdę są cudowne. Nigdy jeszcze na takich plażach nie byłam. Są naprawdę jak z filmu.
Biały piasek, turkusowa woda.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Ten kemping mnie trochę niepokoi.
On jest tak na uboczu. My tam nawet nie zachodziliśmy, ale żeby tam przenocować, to trzeba spełniać bardzo dużo też wymogów. Nie można ze sobą mieć za dużo rzeczy ze względu właśnie na to, że to jest rezerwat przyrody. I raczej jest to tak pilnowane, więc myślę, że ten kemping jest raczej taki kameralny.
Camino de Portugues to jest kawałek trasy, który prowadzi do Santiago de Compostela. To jest trasa dla pielgrzymów, ale też dla wszystkich tych, którzy chcą przeżyć taką wewnętrzną przygodę jako piechurzy i jako ludzie, którzy realizują taki średniowieczny, ale wciąż niezwykły pomysł na uhonorowanie i siebie, i różnych duchowych treści, jakie w sobie nosimy siłą rzeczy. Zofia Borowa ze swoim chłopakiem, studentka medycyny na kierunku lekarskim, działająca w klubie studenckim co nieco, wybrała się w tę trasę. Czy jesteśmy sobie w stanie poradzić z tak oczywistą rzeczą, ale w podróży istotną, czyli jedzeniem i innymi codziennymi przyjemnościami?
Jeśli chodzi o jedzenie, to są według mnie dwa sposoby. Albo możemy gotować sami, albo możemy zatrzymywać się gdzieś na trasie i jeść w przydrożnych barach. My chcieliśmy połączyć te dwie opcje i część rzeczy kupowaliśmy, gotowaliśmy z nich obiady, a czasami, kiedy byliśmy bardziej zmęczeni, kiedy dzień był cięższy, jedliśmy na trasie.
Fajniej było w Portugalii czy w Hiszpanii?
W Hiszpanii. Jeśli chodzi o kulinarną stronę, to Hiszpania bardziej nam podpasowała. Chociaż, tak szczerze mówiąc, muszę przyznać, że jedzenie na trasie było dla nas delikatnym rozczarowaniem. Przynajmniej w pierwszej chwili. Wynika to głównie z tego, że ja jestem wegetarianką, a mój chłopak stara się ograniczyć jedzenie mięsa. A wydaje mi się, że kuchnia zarówno portugalska, jak i hiszpańska są przeznaczone dla miłośników mięsa. Na trasie jedliśmy ryby. Okazało się też, że bardzo przypasowały nam hiszpańskie słodycze, czyli na przykład churrosy z czekoladą. To takie ciasteczka, coś troszkę jak nasze, taki powiedziałabym miks pączków z faworkami, które są takimi podłużnymi ciasteczkami, które się właśnie macza w tej czekoladzie. Hiszpański flan, też taki bardzo słodki deser, trochę przypominający nasz budyń. Czy to ciasto, kiedy już się dojdzie do Santiago, to miasto. Santiago ma swoje własne ciasto, które się nazywa Tarta de Santiago i jest ono przepyszne. Trochę przypomina naszego podlaskiego Marcinka. Jest takie przekładane kremem, ale no jest to wyjątkowy smak jeszcze po tym dojściu, po tych wszystkich dniach. Jak się już siądzie w barze i zje to ciasto, to człowiek naprawdę jest spełniony i niewiele więcej potrzeba do szczęścia.
Czy zostaliście w Santiago trochę dłużej?
Zostaliśmy w Santiago na jedną noc. Mieliśmy okazję zobaczyć to miasto wieczorem i rano i jest to troszkę za mało czasu, bo naprawdę miasto ma dużo do zaoferowania. To nie jest tylko katedra, ale również piękna, piękna starówka i jest tam tak niesamowity klimat. Chodząc po uliczkach można się poczuć, jakby się przeniosło w czasie.
Czy ten czas pandemii w tym dużym mieście wygląda inaczej?
Myślę, że to wygląda inaczej. Przede wszystkim w Hiszpanii, w czasie, w którym byliśmy, był wymóg noszenia maseczek na ulicach i był on bardzo egzekwowany. Kiedy tylko na przykład ja zdjęłam raz z nosa maseczkę, bo chciałam wytrzeć nos, to już osoba, której w ogóle nie znam, jakiś przechodzień zwrócił mi uwagę, żebym nałożyła tą maseczkę. Także Hiszpanie pod tym względem byli bardzo zdyscyplinowani i wszędzie trzeba było nosić tą maseczkę. Co ciekawe, w Portugalii w tym samym czasie nie było takiego wymogu i na świeżym powietrzu można było przebywać bez maseczki. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o infrastrukturę tego szlaku, to jest znacznie bogatsza w Hiszpanii niż w Portugalii. W Portugalii było mniej barów, mniej restauracji na trasie, w Hiszpanii było tego więcej i wszystko raczej było otwarte. Trzeba było wejść w maseczce, kiedy się jadło, piło, zdejmowaliśmy ją, ale nie było z tym problemu.
W tych krajach, w których jest kult zdrowego mięsiwa, a sama wiem, że to trochę boli, bo też nie jem mięsa, bywają takie sytuacje, które już u nas chyba zdarzają się coraz mniej. No ale wegetarianie muszą być gotowi na różne przygody. Czy was jakaś kulinarna przygoda spotkała?
Tak, tak, spotkała nas taka przygoda. W jednej z restauracji, kiedy chciałam zamówić coś bez mięsa i w karcie nie mogłam dopatrzeć się jakiejś potrawy dla siebie, poprosiłam o pomoc panią kelnerkę. Ta poleciła mi dwa dania i jedno z nich było z kurczakiem, a drugie z tuńczykiem, więc też tutaj na tym przykładzie widać, że gdzieś ta świadomość i pojmowanie wegetarianizmu jest zupełnie inne.
Skoro już jesteśmy przy wege, jestem ciekawa, czy taka trasa nie generuje śmieci, czy to jest z ekologicznego punktu widzenia całkiem w porządku, że gdzieś tam idziemy, coś tam robimy, coś po drodze produkujemy, ale czy to jest zadbane?
Tak, trasa jest bardzo zadbana. Myślę, że dużą rolę mają w tym lokalne władze, bo jest to dla nich na pewno duży przychód i oni bardzo chcą promować tą trasę. Trasa jest naprawdę czysta. Myślę też, że sami pielgrzymi nie generują dużo odpadów. Jeśli je generują, to sprzątają po sobie. Można było zauważyć szacunek do tej trasy, do przyrody, do miejsca, do całego szlaku.
Camino de Portugis to jest trasa, która wiedzie przez Portugalię, zaczyna się w Porto i Hiszpanię do Santiago de Compostela. Słynne miejsce pielgrzymek, ale też i takich wypraw duchowych bez względu na przynależność religijną, bo chodzi o takie głębokie i fantastyczne przeżycie i przyrodnicze, i historyczne, i swoje własne osobiste. W taką podróż wybrali się wspólnie Zofia Borowa ze swoim chłopakiem. Zofia jest studentką medycyny, będzie lekarzem już wkrótce. Na razie działa w studenckim klubie co nieco, więc jeżeli ktoś chce tam zajrzeć i zobaczyć, co studenci medycyny robią poza uczeniem się, to się dowiedzą. Jeżeli się wybieramy w taką trasę, to czy fajniej jest samotnie, w duecie, czy zaopatrzyć się w większą paczkę znajomych, żeby to chodzenie jakoś nam lekko poszło?
Każdy jest inny i tą trasę można przejść na wiele różnych sposobów. Ja cieszę się, że nie przemierzałam tej trasy sama. Kiedyś myślałam, że to nie jest taki duży problem, jednak okazuje się, że ta druga osoba dużo zmienia i obecność na tej trasie mojego chłopaka wiele razy mnie uratowała, także jestem mu bardzo wdzięczna, bo był najlepszym towarzyszem podróży, jakiego mogłabym sobie wymarzyć.
Czyli dbamy i o fizyczną stronę wyprawy, i o psychiczną też warto zadbać.
Tak, tak. Kiedy idziemy ten czas, fajnie jest wykorzystać na szczere rozmowy, na modlitwę, na medytację. Jest dużo wtedy przestrzeni, żeby odłożyć telefon. Możemy skupić się na sobie, na rozmowie, na poznawaniu siebie, siebie samego.
Niektórzy mówią, że ciało jest tak zmęczone, że głowa przestaje myśleć i wtedy wyłażą z nas różne takie emocje, których nie chcemy. Zdarzyło się to?
Tak. Na tej trasie wyszły różne emocje i złość, i kłótnia. Na szczęście tylko jedna, ale i też takie ludzkie wzruszenie. Dużo się działo, trzeba to przeżyć. Tą wędrówkę myślę, że mogę polecić każdemu, kto czuje się na siłach. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest podróż, która rozpieszcza, tylko to jest podróż, która uczy doceniać. Zmęczymy się na tej trasie, to mogę zagwarantować, ale warto rezygnować. Myślę, że naprawdę każdy sobie poradzi, każdy, kto jest fizycznie sprawny. Zachęcam też do wykonywania krótszych odcinków. Tak naprawdę na Camino de Santiago możemy pójść również w Polsce, bo są wytyczone szlaki przez wiele województw i może to jest fajna opcja, żeby zacząć swoją przygodę.
Czy wy wrócicie na trasę?
Myślę, że na pewno. Myślę, że może od innej strony. Nie wiem kiedy, ale myślę, że tak. Miło się to wspomina i ciągnie nas tam z powrotem. Warto chociaż raz w życiu pójść do Santiago.